Wieczorynka naukomanów. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj omawiamy znaczenie odkrycia uhonorowanego tegorocznym Noblem z chemii. Mianowicie za odkrycie, za wytworzenie kropek kwantowych, nanokropek. Czym są te kropki kwantowe? No musimy sobie najpierw powiedzieć, dlaczego kropki kwantowe? Otóż kropki kwantowe to są kryształy, ale tak małe, że w nich zaczynają się ujawniać efekty kwantowe. A jakie to efekty kwantowe? No, może inaczej, od innej strony zacznę ten problem. Mianowicie, jeżeli zmniejszamy rozmiary naszych układów, jeżeli mamy kryształ, powiedzmy kostkę kryształu, krzemu o długości boku 1 cm, no to jest, traktujemy to jako taki układ makroskopowy. Jeżeli ten kryształ zaczynamy zmniejszać i zmniejszać i zmniejszać i zmniejszać, no to w pewnym momencie, oczywiście zachowując, ścieniamy na przykład, tak? Nie to, że wszystkie odległości między atomami zmniejszamy, bo to by było absurdalne, ale odległości zachowujemy, czyli gęstość kryształu zachowujemy. Natomiast jeżeli zmniejszamy wymiary tego kryształu, no to w pewnym momencie dochodzimy do takiego momentu, do takiej bariery, że zaczynają nam się ujawniać efekty właśnie kwantowe. Jakie to mogą być efekty? Na przykład uwięzienie. Na przykład uwięzienie kwantowe. Okazuje się, że nośniki ładunku, czyli głównie elektrony, nie mogą się poruszać, nie mają całkowitej swobody we wszystkich trzech kierunkach. I teraz tak, jeżeli nasz układ jest bardzo cienki, ale poza tym jest płaski, no to wtedy mówimy o uwięzieniu dwuwymiarowym. To znaczy, no w dwóch wymiarach ciągle jeszcze taki elektron ma swobodę, jest uwięziony tylko, jest uwięziony w jednym wymiarze. To są tak zwane układy kwantowe dwuwymiarowe, na przykład grafen. Czyli ten pojedynczy plaster, taki oderwany z grafitu, no właśnie ma taką cechę. Jeżeli z kolei zaczniemy ograniczać także jeden z wymiarów powierzchni i przez co elektron, nośnik ładunku, będzie mógł się poruszać już tylko w jednym wymiarze, no to mamy uwięzienie dwuwymiarowe i takie układy nazywamy układami kwantowymi jednowymiarowymi, na przykład nanodruty, nanorurki, to są tego typu układy. Elektron ma tylko możliwość poruszania się wzdłuż jednej osi, wzdłuż osi takiego drutu. No i możemy jeszcze ten i trzeci wymiar zawęzić, zmniejszyć, czyli dostajemy układy zerowymiarowe, kwantowe i to są właśnie kropki kwantowe. Mamy tutaj uwięzienie nośników we wszystkich trzech wymiarach. Co to daje? No, bardzo dużo, bo teraz pomyślcie sobie, że na przykład weźmy analogię do gitary. Struna gitarowa, jeżeli jest naciągnięta na gryfie i na stopce, chyba tak się ten element nazywa, no to przy danej sile naciągu struny ona drga ze ściśle określoną częstotliwością. Można oczywiście wzbudzać wielokrotności tej częstotliwości podstawowej, ale nie można wzbudzać żadnej częstotliwości innej. Te widmo częstotliwości jest dyskretne. To samo dzieje się w przypadku kropek czy układów kwantowych. Nagle okazuje się, że nośniki, które tam są uwięzione, no mówmy o elektronach, nie mogą mieć dowolnych energii. One zaczynają się zachowywać w taki sam sposób jak ta drgająca struna, czyli one mogą mieć tylko ściśle określone energie. Mówimy fachowo w fizyce, że energia elektronów jest skwantowana. I to kwantowanie jest odwrotnie proporcjonalne, czyli ten odstęp między tymi szczebelkami energii jest odwrotnie proporcjonalny do odległości, do rozmiarów takiej kropki. To jest jeden z efektów kwantowych. Inny, no to związany jest z zasadą nieoznaczoności. Zasada nieoznaczoności mówi, że są takie wielkości fizyczne, które mierzone jednocześnie nie mogą być mierzone z tą samą precyzją, z tą samą bardzo dużą precyzją. Takimi wielkościami jest na przykład położenie i pęd. Mówmy prędkość może. Czyli nie można jednocześnie z tą samą precyzją, nie można jednakowo precyzyjnie powiedzieć, gdzie elektron jest, i z jaką prędkością się porusza? Bo jeżeli jedną z tych wielkości znamy bardzo dokładnie, to druga jest nieokreślona, czyli ma bardzo dużą niepewność. I to jest kłopotliwe, bo jeżeli wiemy, gdzie elektron jest, to nie wiemy, z jaką prędkością się porusza. A jeżeli wiemy, z jaką prędkością się porusza, czyli jaką ma energię, to nie wiemy dokładnie, gdzie jest. Może być w całej kropce. No. I z tym się wiąże także tunelowanie, bo ta nieoznaczoność oznacza, że elektron może przepłynąć przez bariery, czyli może przeniknąć przez granice takiej kropki, no jak fala dźwiękowa przenika przez ścianę. Tuneluje, jak duch. Poza tym, no w tych no już powinniście sami się domyślić, mówię o elektronach i falach jednocześnie, czyli w tych układach kwantowych ujawnia się dualizm korpuskularno-falowy, czyli nie ma czegoś takiego jak cząstka, albo że elektron jest cząstką albo falą, jest jednocześnie i tym może wykazywać własności korpuskularne i falowe. Czyli po pierwsze, struktura energetyczna takich nanokropek to jest coś pośredniego pomiędzy kryształem, gdzie mamy ściśle określone pasma energetyczne i przerwy zabronione pomiędzy tymi pasmami, i atomu, i strukturę energetyczną atomu, który charakteryzuje się tym, że no tam mamy dyskretne poziomy energetyczne, jak szczeble w drabinie, tylko takiej dziwnej drabinie, w której te szczeble zagęszczają się, idąc ku górze. Co więcej, w takich nanokropkach możemy skalować sobie parametry, możemy sobie tak dyskretnie, bardzo delikatnie, bardzo subtelnie regulować pewne parametry, zmieniając rozmiar tych nanokropek, czyli ich średnicę. A mówimy tu na przykład o widmach emisji i absorpcji, czyli kolorze świecenia z takiej nanokropki. Temperaturze topnienia takiego materiału, czyli też zmieniając rozmiar, zmieniamy temperaturę topnienia. I inne jeszcze cechy, na przykład związane z udziałem powierzchni i objętości. Dużo zjawisk jest zjawiska w fizyce jest zjawiskami powierzchniowymi, zachodzącymi na powierzchni, a mamy też zjawiska zachodzące w objętości. I teraz tak, w kryształach udział powierzchni do objętości jest stosunkowo mały, natomiast w nanokropkach udział powierzchni do objętości znacząco wzrasta. I teraz już właściwie nie wiadomo, co tam jest powierzchnią, a co jest wnętrzem takiej nanokropki. Z ciekawostek mogę dodać, że ta nanotechnologia, o której tu cały czas w dzisiejszej audycji mówimy, to nie jest rzecz nowa wbrew pozorom. To jest może nowe, uświadomiliśmy sobie istnienie tej nanotechnologii, tej nanonauki. Natomiast z ciekawostek, już w starożytności ludzie, panie zwłaszcza, wykorzystywały właściwości takich nanocząstek na przykład do czernienia włosów. Galena, czyli kryształ siarczku ołowiu, był wykorzystywany do barwienia włosów, a jak się okazuje, można znaleźć prace, no, które też zostały przywołane podczas laudacji noblowskiej, że to ten efekt czernienia włosów, barwienia włosów na czarno, galeną, spowodowany był wbudowywaniem się nanokryształów siarczku ołowiu w strukturę włosów. Teraz w zależności od rozmiarów tych nanokryształów, no to efekt był mniejszy bądź silniejszy bądź słabszy. Podobnie było zresztą, nie wiem czy macie świadomość, ale podobnie było z barwieniem naczyń ze złota. Jeżeli w tym polikrystalicznym złocie, złoto jest metalem, a metale generalnie mają naturę polikrystaliczną, czyli są kryształy, ale ziarna dosyć duże, rzędu mikrometrów na przykład, i przypadkowo względem siebie poustawiane. Ale jeżeli wśród tych ziaren polikrystalicznych, tych mikroskopowych, znajdą się także nanocząstki złota, to okazuje się, że takie złoto normalnie, jak patrzymy na złoto, ono ma kolor żółtawy. Ale jeżeli dodamy tam ten dodatek nanocząstek o takich rozmiarach rzędu 5 do kilkudziesięciu nanometrów, to okazuje się, że to złoto zaczyna ma barwę, nabiera barwy czerwonawej. Naczynie ze złota, ale jednak barwy czerwonawej. Ciekawe, nie? Także nanonauka to, jak się obecnie uważa, kolejna rewolucja w naszej cywilizacji. Po rewolucji komputerowej, po rewolucji samochodowej, po rewolucji tekstylnej, po rewolucji związanej z wprowadzeniem maszyn parowych, czy w ogóle z rewolucji przemysłowej, no i po rewolucji spowodowanej wprowadzeniem druku do obiegu cywilizacyjnego. Także nanonauka, nanotechnologia będzie, jest już kołem zamachowym wielu gospodarek, bo zyski generowane z prac czy z produktów wykorzystujących tą nanotechnologię są olbrzymie. Pewnie jeszcze uda nam się wrócić nieraz do tego tematu w obecnym sezonie. A ja już żegnam się. Mam nadzieję, że spędziliście miło z nami ten czas. Wieczorynka naukomanów, inna niż inna, audycja popularno-naukowa w Radiu WMFM 95.9. Następne spotkanie za 2 tygodnie, w sobotę kolejną, tuż po godzinie 18, tylko w Radiu WMFM. Ja się już nisko kłaniam. Dziękuję za spędzenie tej godziny. Sławek Kulesza, żegnam się i do usłyszenia.